Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa. Zacznę od stwierdzenia, że reportaż to najpiękniejsza forma radiowa. Stąd z wielką przyjemnością, zasiadając w jury ogólnopolskiego konkursu Niepodległa, słuchałam 47 radiowych reportaży. Dziś przedstawię jeden z najwyżej ocenionych. Jest to niezwykła opowieść o obozie w Ravensbrück. Ravensbrück. To słowo brzmi do dziś złowieszczo i nie bez powodu. Na dnie naszego radiowego archiwum znalazłam relację, którą zapisał w latach 70. redaktor Kazimierz Pierzchlewicz.
Łódź Jaremiszewska, z domu Czarkowska.
Miała pani jakieś pseudonimy?
Orion i Orionik.
Data i miejsce urodzenia?
24 listopada 1907 rok. Krasna Łąka, powiat sztumski.
Przyczyny i okoliczności aresztowania?
Aresztowana za ruch oporu w Warszawie 14 września 1940 roku.
Nazwy obozów i więzień, w których pani przebywała?
Więzienie na Pawiaku w Warszawie, Gestapo i więzienie w Radomiu. A potem w 1941 roku, 3 sierpnia, ile sobie przypominam, transportem specjalnym do Ravensbrücku.
Pamięta pani numer obozowy?
6711.
Kilka zdań z relacji Łucji Remiszewskiej.
Najpierw rozstrzeliwano, prawda, te z wyrokami śmierci z transportów specjalnych i to w tym 1942 roku jedna egzekucja za drugą była. Ostatnia egzekucja odbyła się 4 lutego 1945 roku. No ale to już były ostatnie egzekucje, a nawet wtedy, prawda, usiłowano zgładzić te tak zwane króliczki. Właśnie w obozie naszym były doświadczenia te pseudomedyczne i one też rozpoczęły się od 1942 roku.
Doświadczenia pseudomedyczne są tematem reportażu Magdaleny Grydniewskiej z Radia Lublin. Z autorką rozmawiałam telefonicznie. No zacznę od gratulacji. Reportaż się bardzo spodobał. Dostał wysoką nagrodę. To była nagroda Krajowej Rady, prawda?
Tak, bardzo dziękuję.
Jak nastąpiło spotkanie z tymi paniami?
To jest zasługa pani Barbary Ratowskiej, która jest kierownikiem Muzeum Martyrologii w Lublinie pod Zegarem, w siedzibie Gestapo. W czasie wojny właśnie tam Gestapo było, tutaj niedaleko nawet siedziby radia. Pani Barbara Ratowska utworzyła takie centrum, gdzie zbiera materiały dotyczące obozu w Ravensbrück, bo trzeba wiedzieć, że do lat 90. w Ravensbrück stacjonowali żołnierze radzieccy, w związku z tym to miejsce było jakby wyłączone z badań, nawet z postępowań prokuratorskich polskich, bo pierwsze polskie postępowanie prokuratorskie rozpoczęło się około 2 lat temu, dopiero IPN zaczął śledzić czy dochodzić prawdy tego, co się działo w Ravensbrück. Było kilka publikacji, również w których brały udział bohaterki mojego reportażu, czyli pani Wanda Pułtawska i pani Syczjankowska, ale to były lata 60., 70. i tam kilka wzmianek o listach z Ravensbrück, tych pisanych tajnym atramentem, było, ale w zasadzie sprawa była nieznana. Wydaje mi się, że dlatego, że w ogóle niewiele do tej pory i jako Polacy, każdy z nas słyszał o Ravensbrück, natomiast niewiele na temat tego obozu wiemy i bardzo dużo jest jeszcze do odkrycia.
I to już jest czas, aby posłuchać reportażu Listy z Ravensbrück.
Pierwszy list został wysłany, tajny list został wysłany do Lublina w styczniu w 1943 roku. Tajna korespondencja była prowadzona z okupowanym krajem 1,5 roku.
No przecież nie można było bezczynnie siedzieć i żeby nikt nic o nas nie wiedział.
Mówiąc teraz, to by powiedzieli młodzi, że to była prowadzona gra, ale to była gra na śmierć i życie.
Więc niech pani posłucha. W Ravensbrück.
Ostatnio do zbiorów Muzeum Martyrologii pod Zegarem wpłynął bardzo cenny dar. Jest to korespondencja obozowa, tajna korespondencja obozowa z Ravensbrück. Pisana przez operowane tam młode dziewczyny z transportu lubelskiego. Jest to, jak myślę, jedyny zbiór chyba na świecie. 27 listów, które zachowały się w prywatnych zbiorach pani Marii Wilgat, a te listy zostały pisane przez jej mamę, Krystynę Czysz-Wilgat, która była więźniarką Ravensbrück. Dzień dobry, Basia Oratowska.
Dzień dobry, kłaniam się, proszę bardzo.
Dziękuję.
Naciskam zaraz tylko.
Każdy barak miał taki stryszek. To jedna stała na czatach, pilnowała, a ta na górze pisała. Ja się pytałam właśnie pani doktor Wandy Pułtawskiej. No mówi tak, wiesz Basiu, no miałyśmy pojemniczek, no nasiusiałyśmy, miałyśmy patyczek lipowy, wystrugany cieniutko, no i się maczało i pisało.
Naszą zasługą w Harcerze Kubieckim było to, że zrobili dokumentację tego, co się działo w czasie wojny. W innych obozach działy się tak samo okrutne rzeczy, ale nikt nie zdołał zrobić dokumentacji, tylko te smarkacje harcerskie z Lublina.
Z Lublina, z więzienia na zamku, do Ravensbrück trafiła grupa młodych dziewcząt, harcerek, które działały w ruchu oporu. I one miały nie wrócić już.
Na terenie Lubelszczyzny już w 1939 roku zaczęły się podwójne działania konspiracyjne. Tajne nauczanie i Związek Walki Zbrojnej. Do jednego i do drugiego przystąpiły harcerki. Ja wówczas byłam drużynową drużyny Szkoły Urszulańskiej, czwarta drużyna żeńska imienia Orląt Lwowskich. Złożyłyśmy przysięgę wierności, posłuszeństwa dla władz konspiracyjnych i gotowości oddania życia za ojczyznę. 17 lutego 1941 roku zostałam aresztowana w moim własnym domu. Zabrali mnie do gestapo. Także od lutego do września siedziałam na zamku. 22 września w tymże roku 1941 zorganizowano transport ponad 100 więźniarek nagle do ciężarówek i jedziemy w nieznane. Następnego dnia wylądowaliśmy w Fürstenbergu. Myślę, że to nasze anioły stróżu zadziałały, że Himmler wydał rozkaz urządzenia bloków narodowościowych. I to nas uratowało od wszystkiego, od śmierci, od głupoty, od demencjenia, od samobójstwa, ponieważ bloki narodowościowe to była gromada przyjaciółek.
Zdarzyła się rzecz straszna, ponieważ te młode dziewczyny z transportu lubelskiego wzięto do eksperymentów medycznych. Robili to lekarze niemieccy z tytułami profesorskimi. Naczelnym lekarzem był profesor Gebhardt, osobisty lekarz Himmlera.
6 sierpnia 1942 roku wywołali na apelu 6 dziewczyn, z tym mnie. 5 harcerek, jedna pani, nie harcerka, młoda dziewczyna, dziewuszka 14-letnia Ruzia Gutek, która nie była wcale w konspiracji, ale ją na zakładnika wzięli. Zabrali nas z rewiru, a ponieważ przedtem partiami rozstrzeliwali ludzi i między innymi 18 kwietnia rozstrzelali 13 naszych harcerek, między innymi Grażynę Chrostowską, to myśmy byli przyzwyczajone, że takie wywołanie to jest do tej wąskiej alejki, która się nazywała Tottengang, czyli przesmyk śmierci, potem gazowali, na razie rozstrzeliwali. Myśmy byli przekonani, że tak jak poprzednia grupa w kwietniu, to my teraz w sierpniu idziemy na tak zwaną rozwałkę. Ale nas nie zaprowadzili do Tottengangu, tylko do rewiru, do szpitala. Dali nam, co było komfortem po tym roku, ciepłą kąpiel, nocną koszulę i każdy jedno białe, czyste łóżko. 6 łóżek w sali. A myśmy były przerażone, bo nie wiedziałyśmy, co to będzie. Potem przyszła pielęgniarka, ogoliła nam nogi, co jeszcze bardziej wpadłyśmy w panikę. Co to będzie, co to będzie. A potem pani doktor, która nam dała zastrzyk, wyparła się tego na procesie. Zrobiła nam zastrzyk, po którym nie mogłam się ruszyć. Miałam sparaliżowane nogi, leżałam w łóżku. Pod wieczór ni z tego, ni z tego wypuścili nas do bloku. Była taka atmosfera napięcia, której nigdy nie było, jak szły tylko dziewczyny na śmierć, a nic więcej. Co będzie? I tak trwało do 12. 12 przyszli jeszcze raz te same nazwiska, jeszcze raz do szpitala i tym razem na salę operacyjną. Ja byłam wzięta druga. Obudziłam się, nie wiem po ilu godzinach, sparaliżowane członki, nie mogłam się ruszyć, noga w gipsie.
Te młode kobiety i dziewczyny zdawały sobie sprawę, że jako żywe dowody ulegną likwidacji. Dlatego też chciały te informacje przekazać, ale jak przekazać? W oficjalnej korespondencji absolutnie było to niemożliwe.
Dowiedzieliśmy w Rosji w nocy narady harcerki z Lublina, Krysia Czyziówna, Nina Iwańska, ja, Wojtka Zejskie. Jak zrobić, jak zrobić? Pomysł był mój, ale zawdzięczam go panu Kornelowi Makuszyńskiemu.
W oficjalnym liście Krysia Czyż napisała do brata, że pamiętasz, jak czytaliśmy Kornela Makuszyńskiego, a szatan z 7 klasy, czytając, wyszło list moczem. Jak odczytywano? Prasowano żelazkiem. I tutaj proszę zobaczyć, to jest brunatne pismo.
24 marca 1943 roku. Podajemy dalsze szczegóły o operacjach. Do dnia 16 stycznia 1943 roku zostało zaoperowanych 70 osób ogółem. Operacje zakaźne są jednorazowe. Wyjątkowo kilka osób podkreślonych w spisie miało drugą operację.
Mamy 52 nazwiska. Mamy 71 nazwisk, proszę bardzo, bo jest lista numerowana. Na znak, że odczytaliście, napiszcie, że otrzymaliście
trzeci list
od dziewczynek. Drugi numer jest w liście Janki. Starały się na przykład jedną część informacji w jednym liście do kogoś adresowali, a następne informacje były w drugim liście.
Czekaj, a w paczce?
Na znak, że odczytaliście ten list, prześlijcie mi w paczce niebieskie nici. Możecie w podwójnym dnie puszek przysłać gryps. Opiszcie sytuację polityczną. Czekam na to. Dalszy ciąg u Duśki i Janki Iwańskiej.
Listy adresowane do Lublina na różne nazwiska. To jest akurat list wysłany, tak zwany lewy, ponieważ nadawca jest fikcyjny. Te listy poprzez kolumny pracujące na zewnątrz były wrzucane do skrzynek pocztowych. Czyli mamy listy lewe, ale oprócz tych listów lewych mamy listy pisane, które były ocenzurowane.
I wymyśliłyśmy, już nie wiem, czy to Nina, czy Krysia, i pomyślała, że można by spróbować napisać na tym, co mamy. Dawali nam raz na miesiąc list i kopertę do adresowania do domu. I teraz powstała taka klika. Trzeba było do słoika nasiusiać, trzeba było znaleźć, kogo to pisał. Wybrałyśmy Krysię, bo ona najładniej pisała i trzeba było napisać na czym. Nina znalazła patyk. Patyczek taki stosunkowo cienki. Krysia dostała ten patyczek jako pióro. Nie wiem, która tam siusiała, nie ja, ale był ten atrament, gdzie napisać. Spróbowałyśmy nad twarzą własnego oddechu otworzyć kopertę, którą Niemcy nam dali. Bo to był jedyny czysty papier, wewnętrzna strona koperty. I na tych kopertach napisałyśmy dwa listy. Ja do mojej rodziny, Krysia do swojej rodziny. Posłałyśmy pierwszy list, nikt nie zareagował. Napisałyśmy tej treści na kopercie, że jeżeli przeczytają, niech do nas przyślą jakąkolwiek paczkę zawiązaną kokardką. Albo czerwoną, albo niebieską, wszystko jednokolorową kokardką. Dopiero przy trzecim liście i nie Krysi rodzina, tylko moja siostra Maryśna wpadła na pomysł, że trzeba to przeczytać wreszcie Makuszyńskiego, bo ja trzeci raz do domu napisałem, przeczytajcie książkę Makuszyńskiego. Więc wreszcie przeczytali. Przeczytali i nagle przyszła paczka, w której wszystko było związane z tą rzeczkami. I myśmy oszalały z radości, skakałyśmy i nasze panie mówiły, że jesteśmy zwariowane, a potem głupi dziennikarz pisał, że byliśmy w traumie. W żadnej traumie. Byliśmy zafascynowani, miałyśmy cel roboty. Od tamtej pory szły listy bez końca.
Maj 1943 roku. Z operacjami na razie cicho. Operowane wszystkie wróciły na blok ze szpitala. Na razie nie pracujemy. Nie wiadomo, co wpłynęło na zakończenie operacji, które uważali za konieczne i ważne dla siebie. Czy protest operowanych, czy rozgłos, jakiego nabrały. Rozgłos jest rzeczą, której się boją i starają się jej uniknąć nawet na terenie obozu. Rzeczą, która może nam pomóc, jest nadawanie przez londyńskie radio wszystkiego, co się tu dzieje. Jedyną rzeczą, która mogłaby ich powstrzymać, jest wyjawienie tajemnicy. Trzymać będziemy się na pewno do końca, byleby oni chcieli nas jeszcze trzymać. Znak ołówek w paczce.
Te informacje o eksperymentach, o sytuacji w obozie dotarły do Lublina. I drogą konspiracyjną poprzez kontakty Marii Czyżowej zostały przekazane do Londynu. I radio BBC podało, że na więźniarkach z transportu lubelskiego dokonywane są eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Oczywiście Niemcy mieli nasłuch na to. Tam wpadli niemalże w szał, jak te informacje wyszły. Tu są całe teksty informujące o transportach, o sytuacji.
To jest do odczytania do tej pory.
Tak, to jest wszystko do odczytania, więc naprawdę to jest materiał dla historyka i dla muzealnika, to jest wspaniały.
22 lutego 1944 roku. Od jakiegoś czasu przychodzą do Polek paczki z Czerwonego Krzyża z Genewy. Na razie dostają te, których nazwiska podają o flagi. Gdyby się dało podać tam nazwiska operowanych, to byłaby dla nas bardzo znacząca pomoc. Nie chodzi tu zupełnie o jedzenie, ale o moralne znaczenie tego. No i wyglądałoby, że tam mają naszą listę, co mogłoby wpłynąć nawet na nasz los.
Zaistniała sytuacja, że Aka Kołodziejczak, dziewczyna aresztowana, harcerka z Bydgoszczy, była dziewczyną urodzoną w Ameryce i miała na to konto obywatelstwa amerykańskie i ją zwolniono. I Aka Kołodziejczak przez dwie noce z rzędu wpruwała na pamięć to, co myśmy spisały pełną listę aresztowanych harcerek, rozstrzelanych karcerek i ofiarowanych karcerek. Pojechała z tym do Ameryki, do Kongresu Amerykańskiego. Kongres Amerykański nie uwierzył. Raz jeden jedyny, ale wszystkie ofiarowane po nazwisku. Małą paczkę z misji kanonicznej od papieża z Fryburga. Wszystkie jednakową paczkę. Do dzisiaj nie jem sardynek i nie jem prasowanych moreli, bo nam dali tam kostki cukru, sardynki i morele. Władze obozu wpadły w panikę. Skąd? Misja kanoniczna papieska we Fryburgu ma adresy oferowane w Ravensbrück. Zaczęły się dzikie rewizje, wyciągania do aresztu, do bunkru, sankcje karne na rzekomo. Mamy stację nadawczą. Żadnej stacji nadawczej nie było.